Wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia.
Oraz wszystkie rozgłośnie Polskie.
Program radiowy ma teraz dostarczyć kulturalnego pokarmu nauki i rozrywki. Nauki i rozrywki. I rozrywki. I rozrywki. Nauki i rozrywki.
Przybywam na to otwarcie rozgłośni Polskiego Radia z radością.
Radio Kielce. Słuchacie programu Pokolenie M.
Jest godzina 19.14, a to jest program...
Nawet już 15?
Nawet już 15? A nie, na
moim... A, sekund... nawet już 15 a, i
już
2 sekundy
oficjalnie
po.
15, 2 sekundy po, to jest program Pokolenie M. Przy mikrofonie...
Katarzyna Prędotka.
I Mateusz Kaczmarczyk,
realizuje nas... Realizuje nas Wojtek Bolewski.
Oczywiście, dzisiaj piękne zwycięstwo Korei nad Niemcami.
Znaczy, chciałeś powiedzieć, że piękna porażka Niemców.
No, ja tylko... Ja to na przykład się cieszę, bo będziemy tą samą autostradą wracali do Polski. Może nawet obok autobusami, może nawet sobie staną na tej samej, żeby zaatakować stacji benzynowej.
To się... Zostaną bez autobusu.
A my wrócimy z dwoma. No tak, to jest bardzo dobre. Widzisz, Kasiu, ty zawsze znajdziesz jakiś pozytyw.
Dokładnie.
Przynajmniej jutro mecz z Japonią. Ja coś czuję, że będzie zryw narodowy.
Będzie zryw.
Teraz jak już musztarda po obiedzie. No. To im wszystkim pokażemy, jakbyśmy grali, jakby jeszcze się liczyli. Tak. Ale oczywiście nie zapominajmy, że program jest oparty na wywiadach i mamy w studiu gości.
Tak, mamy gości. Z nami jest dyrektor Instytutu Designu. Ach, powinnam zacząć od kobiety, którą mamy tutaj w studiu, czyli od Joanny Kurkiewicz. Ale żeby państwo wiedzieli, o co chodzi, to Krzysztof Kucharczyk, Instytut Designu, dyrektor.
Dzień dobry.
I współkurator wystawy Joanna...
Producent wystawy Joanna Kurkiewicz.
Sprawdzałam cię. Producent wystawy Joanna Kurkiewicz. A co to za wystawa? Mateuszu?
No, wystawa, czyli elementarz polskiego designu.
Zgadza się.
Ja mam dla Mateusza pierwsze pytanie. Odwrócimy na chwilę rolę. Mhm. Mateusz, co smakuje najbardziej na świecie?
Nie mogę tego powiedzieć.
Dobrze.
A w takim razie, skoro już podjęliśmy ten temat, to jak oceniacie?
Łzy przeciwnika.
Są takie słodkie. Ach, no dobrze, wydało się.
Kom dopingował dzisiaj Mateusz.
W każdym razie za chwilkę porozmawiamy o tym, co to za wystawa, co tam możecie zobaczyć, dlaczego warto tam pójść. No oczywiście nie będziemy daleko odbiegać też od meczu, bo sądzę, że temat na tyle gorący i na tyle cieszący oko, że porozmawiamy jeszcze pewnie nieraz, ten wątek zostanie podjęty, ale teraz może posłuchamy troszeczkę muzyki. Don't give in, don't you dare quit so easy, give on, that you got on the soul, don't say that you want it forever, I know, it's in your blood and it's in your making, so don't hold your tongue, cause it's no longer working. Don't fall on your sword, just follow your instinct, like an old lesson learned, like an old lesson learned. Only you know what it is to see through the eyes that are trained on me now. I can only tell you how it looks from here. I think you made up your mind, I think you made up your mind. Don't give in, don't you dare quit so easy. Give up, that you got on the soul. Don't say that you want it forever. I know. Don't give in, don't you dare quit so easy. Give up, that you got. We can learn from this loss. Learn not to let it fall around our ears. Don't fall in love with the way things were. It'll mess up your mind. It'll mess up your mind. For this is all on the wings of others. I loved you more.
forever. Don't give in. I don't know why, and I don't know why. This is your grace, and I don't know why, and I don't know why.
Jesteśmy z powrotem. Z nami, tak jak powiedzieliśmy przed piosenką, dwójka gości. Dwoje gości.
Dwóch gości.
Goście.
Ogólnie goście są w nas w studiu.
Goście. Co to jest za wystawa? Co jest szczególnego w tej wystawie, powiedzcie?
No, nas w niej nie ma, aczkolwiek jest 100 innych fajnych rzeczy.
Bo to jest 100... elementów polskiego designu.
100 polskich ikon, przykładów polskiego projektowania i na tych przykładach jest pokazana historia polskiego wzornictwa. Wszystkie obiekty zostały wybrane przez kuratorkę Ewę Solarz.
No właśnie, i to jest też odwołanie do jej książki, którą napisała. Podobnym tytułem.
Książka łączy się z tym projektem. Ilustrowany elementarz polskiego designu to książka wydana też po wystawie.
Właściwie twórcą, i to też należy oddać te kredyty i powiedzieć o tym, głównym organizatorem i producentem tej wystawy jest Instytut Adama Mickiewicza, ponieważ ta wystawa powstała w ramach programu Niepodległa. Tak naprawdę w ramach uczczenia 100 lat niepodległości naszego kraju, Rzeczypospolitej. I wybraliśmy tę wystawę głównie ze względu na to, że temat święta Kielc w tym roku był taki, jaki był, czyli był związany jednak z postawą właśnie niepodległościową. I ta wystawa jak najbardziej się w nią wpisuje. Kuratorką jej jest oczywiście Ewa Solarz. Ewy niestety dzisiaj nie jesteśmy w stanie gościć, ale my o tej wystawie wiemy prawie wszystko, niemalże. Tym samym można nas przepytać od pierwszego rocznika do ostatniego.
No właśnie, co możemy znaleźć na tej wystawie, oprócz na przykład ciekawych elementów ceramicznych, na przykład takich jak jakieś miseczki czy dzbanki, co jeszcze tam się znajdzie, a co na przykład osoby, które będą odwiedzały tą wystawę, mogą sobie tak stanąć przy tym i powiedzieć, oho, ten element polskiego designu pamiętam z młodości.
Może ja powiem najpierw, że tak po prawdzie, wiecie co, wystawę można oglądać dwutorowo, bo wystawa mówi i po raz pierwszy jest tak bardzo historyzująca w Instytucie Design, ponieważ dysponujemy obiektami i rzeczami, które sięgają bezpośrednio 1918 roku. Tym samym jest ona mocno historyczna, bo jest przekrojowa i stanowi tak naprawdę i pokazuje 100 lat dziedzictwa polskiego projektowania, ale ona też jest bardzo współczesna, ponieważ zaproszeni do tej wystawy ilustratorzy z kolei, każdy z ilustratorów zilustrował 5 poszczególnych elementów.
4. 25 ilustratorów po 4 ilustracje.
Przepraszam, po 4 ilustracje, co daje łącznie 100, i to jest niebywała tak naprawdę okazja zapoznania się również z tymi ilustratorami. W dniu dzisiejszym polska ilustracja, albo w ogóle polskie projektowanie ilustracją stoi. To są te czasy, kiedy właściwie wracamy do tradycji polskiej szkoły plakatu i to jest rzecz, z której możemy być dumni, tak jak w tym momencie jesteśmy dumni z odrodzenia się polskiego kina, kinematografii w ogóle. Tak samo myślę, że ilustracja jest równie ważna, czyli ta wystawa jest na podwójnie ważna. Prezentuje tak niegdysiejsze kierunki i formy, które się wykształciły bezpośrednio, z którymi mieliśmy i mamy ciągle styczność na co dzień, jak również prezentuje najbardziej, że tak powiem, hype i trendy ilustratorów w dniu dzisiejszym.
A co dokładnie możemy spotkać na wystawie, dowiemy się już za chwilę, ale podpowiemy, że ta wystawa jest słodka. I niech to zostanie na razie tajemnicą, a teraz OSTR.
Dźwigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, dom. Ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym most. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos. Dźwigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, dom. Ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym most. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos. Żona się martwi, że jaram zbyt wiele, chociaż nie robi pretensji, bo pracuję za czterech, śpię krótko kilka godzin. Jak zdołam przespać noc, dwójka dzieci, kto powiedział, że czasu jest nam dość, nie ma no stop, afer ciąg, głoś jak niekolki to w przedszkolu, starszy złamał komuś nos. Zio, jeden pokrom, jak bije to do końca. Wywiadówko usłyszałem, że nauczył się od ojca. Nikt nie bierze na poważnie ciebie, jeśli robisz rad. Ludzie myślą, to nie praca, czy tak trudno zdobyć fakt. Kiedy ja poświęcałem życie dla tych liter, inni na kredytach smażyli dupy na Teneryfie. Czy mi żal, że ktoś nad nimi trzyma władzę. Nie mam czasu na wakacje, chociaż unikam poparzeń. Wracam do swych zajęć, dzieci żądają uwagi. Jak nie wiesz, o czym mówię, to spytaj swoich starych. Dźwigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, to ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym moc. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos. Dźwigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, to ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym moc. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos. Może martwię się na zapas o to, że ludzie nie wiedzą, że jest jeszcze płakać. O co wraca nocą do nas myśla, jak wychować dzieci, gdy szkoła to papier. Papiery nie dają prawie nic nam. Rozmawiamy z żoną o tym, małe dzieci, mały problem. Duże dzieci wychowują małe i gorzej jak odwrotnie. Kto trzymamy normę, szkoła dom jakie ma stopnie. Byle do następnej klasy widać po ocenach to i zen. Nie mów mi o szóstkach, jeśli mam wierzyć mitom. Prawda taka, każda gruba była kiedyś dziewicą. Nie ma nic za fliko i ruch swoją mimiką. Możesz krzywić się czarownie, nie nabiorą się na litość. Jedno pod okiem lipu, łatwo znajdziesz mu kolegę. Masz dwa lipia i złamany nos, co fajnie na imprezie. Wiesz, nie młody jak Hebe, numer jeden Chris Weber. Zanim powiesz coś o moich dzieciach, spójrz lepiej za siebie. Dźwigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, to ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym moc. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos. Dźwigam swój krzyż, praca, studio, trasa, dzieci, to ile mam sił, staram się odnaleźć przy tym moc. Zdanie na dziś, zdobyć hajs, zapewnić synom los. Więc nie mów mi jak żyć, gdy bierzesz sam od starych klos.
Radio Kielce. Słuchacie programu Pokolenie M.
Dlaczego wystawa jest słodka?
No nie wiem, no powiedz, bo ja nie mogę wytrzymać. Już po prostu...
Bo na wystawie jest ptasie mleczko. Bez zawartości, także łasu...
Nie ma ptasiego mleczka, zjadłem środeczek, zostawiłem tylko opakowanie.
Więc od razu tłumaczymy i objaśniamy. Nie ma ptasiego mleczka, tylko jest design...
Puszeczka.
Puszeczki ptasiego mleczka, która przyczyniła się... do polskiego designu, do
tak,
wpływu na to.
Tak, jest to już kultowy produkt i tak jak kultowy jego zaprojektowanie. Tak?
A wiecie, skąd jest prowinięcja, tak naprawdę można, skąd wywodzi się to nazewnictwo ptasie mleczko? No bo rzecz jest co najmniej irracjonalna, prawda? Asia?
Tak, ptasie mleczko, ponieważ szef fabryki Wedla zapytał swoich pracowników, czego im jeszcze tutaj brakuje, i oni odpowiedzieli, że chyba tylko ptasiego mleczka. No i kolejny produkt narodził się właśnie Ptasie Mleczko.
Pracownikom Wedla było tak dobrze, bo właściwie cała fabryka Wedla uchodziła za takie miejsce bardzo socjalne. To był bardzo dobry pracodawca, który dbał o swoich pracowników, który się o nich troszczył i słuchał ich nagminnie. I tym sposobem to właściwie pracownicy przyczynili się do tego nazewnictwa. Rzecz, która jest absolutnie abstrakcyjna, powstała, została wdrożona i do dnia dzisiejszego nie jesteśmy w stanie tego nawet inaczej nazwać. Słuchajcie, nawet jeżeli występują inni producenci, zauważcie, że oni zawsze robią jakieś tam mleczko. A to jakieś tam górskie, nie powiem z jakich gór, a to jakieś, ale to jednak ciągle jest mleczko. Czyli to jak bardzo, jak silnie nam się wdrukowało gdzieś tam z tyłu głowy, tak nazewnictwo, jak i samo logo tego, czy przedsiębiorstwa, czy też w ogóle Ptasiego Mleczka, to zwróćcie uwagę, jak to jest silny i dobry produkt, który przetrwał dziesiątki lat.
Tak.
Swoją drogą mogę powiedzieć, że jeśli ktoś chciałby poczuć się choć odrobinę, jak to pracuje się w fabryce Wedla, to zapraszam. W Warszawie można sobie przejść taką jedną ulicą, gdzie w pewnym momencie czuć piękny zapach kakao wzdłuż całego murku. I to jest właśnie fabryka Wedla.
To jest na Pradze.
Mhm, dokładnie. I
ale można też pójść do pijalni czekolady nad Bodołena.
Tak, dokładnie. Tak więc
pijalni czekolady.
Nasze polskie produkty oczywiście, jak zawsze, promujemy też polski design.
Tak, i właśnie na wystawie też jest dużo więcej takich ciekawostek, tak jak na przykład projekt pewnego autobusu stworzony przez osobę, która na co dzień była malarzem. Mowa oczywiście o Zdzisławie Beksińskim, który właśnie taki model autobusu zaprojektował. Możecie go tam zobaczyć. Jest to, jak na tamte czasy, był to bardzo nowoczesny autobus.
Do dziś wygląda dość nowocześnie.
Dość nowocześnie, także nie będziemy konkretnie opisywać, jak on wygląda. Zapraszamy na wystawę. Możecie ją cały czas oglądać. Ale oprócz czy puszki, czy projektu z autobusu, możemy też zobaczyć właśnie nawet zabawki dla dzieci, takie drewniane. I co jeszcze takiego, co na przykład kojarzy się właśnie z młodością niektórych?
Są rzeczy dosyć nietypowe, jak na przykład reklamówka z Peweksu, czy flakony szklane z krosna, z takiego ciętego szkła. Rzeczy, które kojarzymy z domu babci czy dziadka z okresu PRL-u. Na przykład adapter Bambino, czy zefirek.
Piotraczek zefirek. Ale słuchajcie, moją ulubioną rzeczą to jest wystawionych 5 albo 6 butelek płynu do mycia naczyń
Ludwik.
I to jest fantastyczny papierek lakmusowy, że tak powiem, albo czytnik wieku osób oglądających, bo zazwyczaj tego sobie wystawiają, mówią: o, pamiętam do 3 butelki, pamiętam do 4 butelki, do tej 5 ostatniej butelki, tak naprawdę to jest 1962 rok, ale też się zdarzają osoby, które to pamiętają.
Ale to jest też świetny przykład tego, że trendy wracają w projektowaniu, bo te najstarsze butelki, opakowania są teraz najbardziej aktualne i modne.
A czy to jest tak, że każdy projekt jest elementem designu i każdy jest rzeczywiście takim wyznacznikiem, czy staje się po latach? Czy to dopiero później można jakoś określić, że rzeczywiście to jest jakiś przełomowy?
Część rzeczy staje się po latach, część rzeczy staje się tu i teraz. Wiemy na przykład, że nie wiem, kolejna odsłona, powiedzmy, mebla Oskara Zięty, to są już niemalże ikony projektowania, ale ikoną projektowania staje się w pewnym momencie również i rower Wigry 3, który kiedyś był bardzo powszechny, który właściwie był jedyny. No, tam były Wigry 2, ewentualnie Wigry 4, ale tak naprawdę nikt tego nie rozpatrywał w kategorii takiego designu, projektowania przemysłowego jeszcze. No, ale to wynikało najzwyczajniej w świecie z pokrycia potrzeby, potrzeby społecznej, oczywiście społeczeństwa. Teraz na to patrzymy jako świetnie zaprojektowana rzecz, jako rzecz, która tak naprawdę wymagała minimalnego ilości zużytego materiału, jako rzecz, która była trwała, jako rzecz, która była i ciągle jest ergonomiczna, łatwo się składa i tak dalej, i tak dalej. Część rzeczy staje się ikonami tu i teraz, część musi wypracować sobie to miano. Tutaj nie ma absolutnie jakiejkolwiek zasady.
A o tym, gdzie podziała się Wigra 1 w tym całym galimatiasie?
To nie była Wigra 1. Najmniejszy rower z tej kolekcji to był Salto. Romet robił Salto.
Czyli już wiemy, co się stało z Wigrą 1. Dziękuję bardzo. Wigry. A do rozmowy właśnie o designie, o polskim designie.
Ale jeszcze przypomnijmy, że możecie cały czas do nas wysyłać na przykład zdjęcia swoich designerskich rzeczy na pokolenie.m@radio.kielce.pl. Już ci oddaję głos, Mateuszu.
Umycie relaksy.
Tak, relaksy uwielbiam.
Sofiksy.
Też je mamy.
to zakładamy sofiksy, relaksy i słuchamy dobrej muzyki.
Wracam do rozmowy. Joanna Kurkiewicz i Krzysztof Kucharczyk z Instytutu Designu Kielce. Rozmawialiśmy o tym, jak niekiedy rzeczy, które wydawały nam się powszechne i rzeczami codziennego użytku, z czasem mogą uzyskać status ikoniczny, status tak, dzieła takie... kultury. I ja w takim razie mam od razu pytanie. Odwrotne, zmienne, nieoczywiste. W takim razie co... Co takim dziełem powszechnym, co takim powszechnym produktem, który nie stał się dziełem designu i nie jest doceniony? Czy są takie przykłady? Rzeczy, które nie przetrwały próby czasu? Na przykład w polskim designie.
Myślę, że jest pełno, tylko to jest kwestia teraz tego wyłuszczenia oraz znalezienia. No możemy oczywiście, wiesz, ja ci mogę powiedzieć o filiżance, która została utkana, właściwie została zbita z herbaty po prostu. A która no, nie miała możliwości wdrożenia. Ona jako tako była, istniała, ale jej formuła wyczerpywała się po pierwszym zadaniu gorącą wodą, wrzątkiem. Takie rzeczy też mają miejsce.
A to może inaczej.
To też jest design. Eksperymentalny, ale ciągle design.
Nieudany, ale design.
To jest też tak, że w okresie PRL-u było pełno zakładów, które produkowały meble. One nie miały czasami nawet autora, nie były podpisane.
Tak, jakiś pan Zbyszek to zbił.
I z takich mebli na przykład fotel Hierowskiego uzyskał obecnie status ikony, ale było bardzo dużo podobnych modeli, które gdzieś tam przepadły i o których teraz nie pamiętamy i nazwisk projektantów
cokolwiek też nie mówić.
Nie znamy do tej pory.
Powiem również wam, jak i zdradzę również słuchaczom, że gro tych projektów, głównie z czasów niedoboru, o których tutaj częstokroć mówimy, to są tam powiedzmy lata czy 50., czy 70., 80., gro z tych projektów było również zapożyczany. Mm-hmm. Nie mówimy o tym głośno, ale tak naprawdę, jeżeli komuś na Węgrzech udało się...
Nie istniały prawa autorskie.
Tak, nie istniały prawa autorskie, nie było rzetelnej egzekucji ewentualnie tych praw autorskich i okazywało się, że jeżeli ktoś na Węgrzech wymyślił fajny fotel, który po prawdzie zużywał bardzo mało materiału, mieścił się w nowo powstałych, minimalnych wnętrzach, a był ciągle wygodny, to taki fotel się po prostu kopiowało i robiło. I to było to w ramach naszych, że tak powiem, przyjaciół i krajów tego bloku takie rzeczy miały miejsce.
I tak samo działo się w gazetach, bo dzisiaj jest nie do pomyślenia, że można zrobić przedruk z L albo z Vogue'a zagranicznego, a kiedyś redaktor naczelny tego miesięcznika Ty i Ja, który mamy na wystawie, dzwonił po prostu do Paryża i mówił: zrobimy kopię. I po tej rozmowie telefonicznej można było to wykonać. Po prostu były przedruki artykułów, zdjęć, całych formatów.
Mnie ciekawi też, co wpływa waszym zdaniem na to, że coś się staje od razu właśnie takim kultowym elementem, a co zaważa na tym, że jednak to z miejsca jest niewypał. Załóżmy, i pomimo starań, wszystkiego...
Tęgie głowy designu. Tak.
To rzecz, która jest bardzo do użytku domowego, staje się kultowa, a ta, która miała być do jakichś, powiedzmy, wzniosłych celów, jest bezużyteczna i ludzie nawet przechodzą obok niej obojętnie.
To nawet nie jest kwestia kultowości, to jest kwestia zaspokajania w głównym i w takim designie skierowanym dla mas, to jest kwestia zaspokajania potrzeb. To jest na ile albo w jaki sposób jesteśmy w stanie się wbić w rynek, częstokroć naddając te potrzeby, bo to też nie wynika z tego, słuchajcie, że my nie potrzebujemy danej marki plecaka, opakowania do telefonu, my nie potrzebujemy, tylko to jest częstokroć nam naddawane, bo zobaczcie, ile mamy rzeczy, które w ogóle są niepotrzebne, i mam wrażenie, że żyjemy obecnie w czasach takiego przesytu, przedizajnowienia, i gros tych rzeczy, którymi się otaczamy, one nigdy nie będą ikonami kultury, bo one nie będą tak bardzo potrzebne jak ta reklamówka z Baltony, one nie będą tak bardzo potrzebne i tak bardzo szanowane jak niegdysiejsze relaksy i tak dalej, i tak dalej.
Co jest po trosze pokłosiem tego nowoczesnego trendu, żeby każdy był Steve'em Jobsem.
Tak,
i każdy zmieniał świat na siłę.
Też. I zauważcie,
tylko, że Steve Jobs nie zmieniał na siłę.
No, trochę nas zmienia.
No, trochę nie.
No,
pomimo całej nienawiści dla Apple'a, no to nie zmieniał na siłę. Po prostu wyczuł
trend. Samsunga. Nic nie mówiłem.
Szczęśliwa posiadaczka Androida.
Nie zmienię, bo za darmo.
Nie o to chodzi, ale głównie chodzi, tak jak powiedzieliśmy, słuchajcie, co jest ikoną? Czy to mydełko Fa, które używaliśmy kiedyś i używamy dzisiaj, czy ono jest ikoną? Czy projekt tego mydła w ogóle jest dla was ikoną? W czym ono jest lepsze niż inne mydła, których marek tutaj już nie będziemy przytaczali? To wszystko tak naprawdę ikonizujemy te rzeczy częstokroć sami, ale ikoną w takim generalnym ujęciu zazwyczaj staje się rzecz popularna, sprzedaż.
Zwyczajnie powszechna.
Powszechna. I ta powszechność tych produktów, tych ikon, o których tutaj mówicie, i zauważcie, że głównie mówiąc o ikonach, mówicie o zaprzeszłych rzeczach. O rzeczach, które znamy z dzieciństwa, które już właściwie nas nie otaczają. I to wynikało z tego, że one po prostu zalewały rynek. Że jak był płyn do mycia naczyń Ludwik, to on był jedynym płynem. Jak był proszek XI, to był jedynym. Jak był magazyn, czy Świerszczyk, czy jakikolwiek inny, on był jedynym magazynem, powiedzmy, dla dzieci. I to mniej więcej ta ikonizacja wynikała głównie z mechanizmu częstej ekspozycji tych produktów. W dniu dzisiejszym dużo ciężko jest taką ikonizację stać się albo wprowadzić ikonę, która wynika z ilości. Teraz dużo bardziej stawia się na jakość. Zwróćcie uwagę, że rzeczy mocno designerskie, uważane za mocno, że tak powiem, podpimpowane, to właśnie jest samochód Tesla. To może być mebel Oskara Zięty. To jest coś, na co ewentualnie możemy się dobrze snobować i co podbija naszą wartość. Naszą jako tak rozumianą, tak powiem, wartość rozumianą jako postrzegania w społeczeństwie.
Czyli z boomu na ilość przechodzimy na jakość.
Tak. A może na powszechność.
Na powszechność. A za chwilę się dowiecie, jaki ideał sięgnął bruku, a był kiedyś ikoną. A teraz muzyczka.
Mom.
Radio Kielce. Słuchacie programu Pokolenie M.
Achtung. Że tak nawiążę. Ale wracając do mojej zgadówki. Czy ktoś z Państwa wie, o co chodziło? Oczywiście, że nie, bo chodziło o kiedyś bardzo popularny Old Spice.
A to nie mamy.
Rzeczywiście. Nie ma, ale ja tutaj tak wybiegłam troszeczkę do przodu, ponieważ uważam, że to kiedyś było bardzo kultowe, było synonimem luksusu dla wielu osób, a obecne reklamy z panem, który się transformuje w różne rzeczy, przedmioty, osoby, bardzo zraża konsumentów, tak myślę.
I z tego, co można podejrzewać, bo oficjalnych statystyk nigdy nikt nie poda, nie pokrywa się to z jakąś specjalną sprzedażą tego
Old Spice'a.
No właśnie,
to jest właśnie przykład, myślę, do pytania, które zadał Mateusz, że kiedyś rzecz kultowa, teraz już tak...
Zdewaluowała się wartość tej kultowości tego oto przedmiotu.
Tak. Sądzę, że to jest dobry na to przykład.
Myślicie, że Old Spice... No, jest mi tak bardzo przykro, ponieważ tak myślę i na pewno mam trzy produkty Old Spice w tej firmy w domu.
Niestety, wolny rynek go zeżarł.
Czy jestem
ale ja osobiście bardzo lubiłam ten zapach. Jest tylko bardzo mi właśnie smutno mi się zrobiło. Tak. Poznaję. I bardzo mi się smutno właśnie zrobiło, jak zobaczyłam ten nowy marketing.
Może tym tłumaczyć moją opaleniznę też ewentualnie.
Czy w takim razie są w Polsce przykłady takich rzeczy, które były kultowe, ale zostały przetworzone na nowy rynek, nasz współczesny, albo ta firma jakoś wróciła i wróciła z klapą?
Wiesz co, na ten moment sobie nie jestem w stanie nic takiego przypomnieć, ale wiem,
nie musimy oczywiście podawać nazw.
Wiem, że była próba jakiejś, powiedzmy, reanimacji polskich nagrań, które no, nie wytrzymały rynku. Pomimo tego, że płyty są cały czas były i są tłoczone jednak winylowe, o tym mówię, prawda?
No właśnie, to też jest zastanawiające, bo ten rynek winylowy za granicą się bardzo dobrze...
Ma i miewa. I popatrzcie, jakiego rzędu, jaką ilość praw autorskich polskie nagrania miały i podejrzewam, że ciągle mają, bez względu na to, kto jest ich ostatecznym operatorem. Ale to w ogóle to w przestrzeni totalnie zniknęło z przestrzeni, prawda?
Ale taki powrót znowu, który moim zdaniem no nie był jakiś zdumiewający, ale się udał, to był napój, który miał kilka wariantów kolorystycznych z takim bardzo charakterystycznym guziczkiem na górze. Owocowy.
Nasz polski produkt pojawił się mniej więcej na początku XXI wieku, później zniknął nafy.
To jego pamięta.
Tak, i teraz wrócił, no kilka już lat temu tak naprawdę i ma się zaskakująco dobrze, a nic nie zmieniono.
Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że dopadli się do niego tak naprawdę najlepsi specjaliści od marketingu i reklamy w Polsce. Oni dostali gro nagród za wskrzeszenie tego trochę trupa i wyjęcie go w ogóle z takiej szafy za przeszłości. Raz jeszcze zrobić rzecz pożądaną przez tłumy, chętnie kupowaną. To jest naprawdę sztuka. Bo wyobrażam sobie, ja mam taką skrytą nadzieję i jeżeli ktoś szuka jakiegokolwiek PR-owca chętnie, a mógłby być inwestorem, jeżeli moglibyśmy wskrzeszyć wafelki kuku, pamiętacie taką nazwę?
No oczywiście, kuku,
myślę, że to bylibyśmy w stanie jednak zagrać na sentymencie i ciągle jeszcze jednak zmusić ludzi do sięgnięcia do kieszeni po to, żeby kupić taki batonik.
To jeśli jacyś inwestorzy nas teraz słuchają, to niech notują i niech uderzają w odpowiednie miejsca, bo może jest to jakiś taki złoty pomysł.
My mamy te albumy z naklejkami, my jesteśmy w stanie, znaczy ja, jestem w stanie to otworzyć. Jak nie to, to jeszcze możemy z gumą szabel spróbować.
Powiedzcie, a propos właśnie tego designu i wskrzeszania i wracając do wystawy, która tak naprawdę wciąż trwa, a
i będzie
trwała
do 20
września. Powiedzcie, 100 elementów designu, na pewno było ich więcej, których może chcieliście uwzględnić, a nie udało się.
Ja powiem o jednym, który nie jest uwzględniony i co uważam za absolutny skandal.
Skandal.
Absolutny skandal, jako prowadzący tę instytucję.
Nie pomyślenia.
Że kuratorka, ale to oczywiście, nie, akcent kielecki świętokrzyski jest, bo jest i porcelana marka Cecyły, jest i Ćmielów, ale to, że nie ma Frani,
To nie ma akcentu.
Nie ma. Naprawdę. Słuchajcie, drodzy państwo, jeżeli macie państwo.
SHL-ki też nie mamy.
Świetną i dobrą franię na stanie. To obiecuję, że my ją przyodziemy w cudowną kokardę i damy ją w prezencie kuratorskim tej wystawy.
Na zakończenie.
Dokładnie. No to,
szukajcie pralek frań.
Fran, tak naprawdę. Szukajcie jakiś fran. A może nasi goście chcieliby zapowiedzieć kolejną piosenkę?
Asia, co to będzie? Przepraszam, że jestem w tym wieku, że nie doczytuję.
Czekaj. To będzie...
Back to Mexico.
Aha.
It's the Gong and June.
July on my mind, chasing shadows on the dusty roads, holding hands in your van, sun was touching half our faces. L, shoot me back to Mexico.
Pora się już niestety żegnać.
Tak, pora się już żegnać. Przypomnijmy tylko, że wystawa Elementarz Polskiego Designu w Instytucie Designu w Kielcach będzie czynna dla was do 20 września. W tym czasie możecie spokojnie tam pójść, zobaczyć i przekonać się, co pamiętacie. A naszymi gośćmi byli Joanna Kurkiewicz i Krzysztof Kucharczyk.
Którzy teraz zapowiadają następną, ostatnią dzisiaj piosenkę.
Asia, jedziemy.
W aucie Soku, Fit Bono i Franek Kimono.
Jeżeli państwo będzie niedostatecznie muzyki, zapraszamy do obejrzenia wideo i zobaczenia tego obciachowego garnituru Sokoła Białego.
A z wami byli Katarzyna Prędowska
i Mateusz Kaczmarczyk
i Wojciech Bolewski. Bajo!